Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kierunkowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam tutaj obecną młodzież, starszą i młodszą i wszystkich, którzy z nami się łączą.
Czyli starszą, czyli panią Anetę Sobierajską. Szczęść Boże, pani Aneto. A troszeczkę młodszą, tak niewiele tylko, Paulę, Kingę, Kasię i Erwina. Szczęść Boże, witam Was.
Szczęść Boże.
To jest gimnazjum numer?
3.
Wy?
Siedzę.
No proszę, egzamin taki niepewnie. To gdzieś...
Nasi zawiesiły w głosach wszystkie.
Bo wiecie,
zawiesili,
że...
bo tu jest jeden mężczyzna, więc...
Tak. Erwina, witamy serdecznie, bo Erwin po raz pierwszy w studiu u nas?
No, raczej tak.
Ale śmiało, widzę, głos nie łamie się, więc spokojnie. Paula, Kinga i Kasia już były u nas, się czują dość swobodnie. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że dzisiejsza audycja, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, ona bardziej będzie nie dla bardzo młodych ludzi, chociaż bardzo byśmy chcieli w tej chwili, żeby oni uzupełniali to, co Paula, Kinga i Kasia i Erwin będą mówić. Więc zapraszam do komunikowania się z nami SMS 509 056 590 509 056 590 komunikator internetowy gadu 308 6701 no i oczywiście telefon cały czas czynny 025 644 65 55. To są sposoby komunikacji. A dlaczego namawiamy też młodych ludzi? Dlatego, żeby chcielibyśmy, żeby dziś słuch zamienili się dorośli. Chcemy z naszymi młodymi przyjaciółmi porozmawiać o tym, co jest dla nich w tym momencie życia, kiedy się ma lat 16 albo tuż przed 16. Ważne, najważniejsze, o czym się myśli, co się przeżywa, jakie myśli i w jaki sposób sobie w niektórych sytuacjach daje radę. Ale zaczynamy od wstępu księdza biskupa.
Wstęp jest tylko krótki, żeby poddać trochę temat. Młodość, drugie M-naść, to jest miłość, to jest też fantazja, młodość, to jest także wszelkie szukanie szczęścia, wolności i uczenie się odkrywania darów, tak by można powiedzieć. Nie? Gdy mówimy o miłości, bo to troszeczkę tak czuję, że będzie w pewnym sensie tutaj tematem naszej rozmowy. Myślimy o miłości jako tym, czego ktoś doznaje, być miłowanym, być umiłowanym i także tego, co się okazuje, że się kocha aktywnie kogoś i to jest tworzenie pewnej konkretnej bardzo relacji, bez której wiemy, człowiek nie może żyć, albo jeśli żyje, to żyje w sposób niepełny, możemy powiedzieć wprost wegetatywny, jeśli nie ma tych właściwych relacji, że nie potrafi, nie dozna miłości i nie potrafi kochać. I ta miłość może się odnosić, czy faktycznie odnosi się do relacji z Panem Bogiem, to jest to fundamentalne, które odkrywamy całe życie, to jest to odniesienie fundamentalne i w zasadzie to jest najbardziej istotne i refleksem tego, odpowiedzią tego, czy jakby powiedzieć pewnym wtórnikiem, jak chcemy to nazwać, owocem, jest nasza zdolność kochania i rozumienia miłości i przyjmowania jej także w wymiarze ludzkim. Ta potrzeba jest więc jakby zagnieżdżona w sercu człowieka. Człowiek jest do tego stworzony, tak można powiedzieć, bo jest na obraz i podobieństwo Boga jest i dlatego też bez tej miłości nie może żyć, zarówno w tym aspekcie odbiorczym, jak i dawczym. Dzisiaj w modlitwie Kościoła, w modlitwie liturgicznej Kościoła mamy piękny tekst świętego Bazylego, a więc ojca Kościoła, tak zwanego, jednego z tak zwanych ojców kapadockich, który żył, urodził się w 329 roku, przyjął chrzest dopiero mając prawie 30 lat i jako chrześcijanin, biskup, żył zaledwie 20 lat, czyli bardzo krótkie jego było życie chrześcijańskie, ale bardzo intensywne. To był człowiek bardzo wykształcony wraz z innymi jeszcze, jakie były wtedy tradycje takiej kultywowania właśnie znajomości do dobrze pojętej konkurencji. Znane są jego listy, wymiany właśnie z drugim świętym, świętym Grzegorzem. Ale to jest tylko taka nota, nie? To jest IV wiek, czyli ile wieków wstecz? 17 pewno, nie? Tak. To jest wielki, wielki człowiek w kościele, bardzo też wpłynął na kształtowanie myśli teologicznej co do Trójcy, przynajmniej Świętszej i tak dalej. I ten człowiek, ten święty Bazylii, biskup, w swoich regułach pisze między innymi o miłości. Oczywiście tu nie chcemy zwracać uwagi na wszystko, ale właśnie na to zagnieżdżenie w sercu człowieka, czyli ta naturalna potrzeba, że my potrzebujemy tego, bo myślę, że to nas trochę będzie tutaj zajmowało. Mówi tak, miłości Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań, a więc nakazów Pana Boga, i podobnie też analogicznie możemy myśleć o tych relacjach międzyludzkich. Podobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do rodziców czy wychowawców, nie nauczyliśmy się od innych, tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. I teraz to mówi bardzo, bardzo ważne zdanie, dlatego zdania, ze względu na to zdanie przytaczam te jego słowa. W samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. I potem mówi, poznanie Bożych przykazań, czy wszystkie inne ukierunkowania, nakazy i tak dalej, one rozbudzają owo nasienie, które jest w sercu człowieka, nie? Pomagają mu wzrastać, nie? Troskliwie pielęgnują, żywią i tak dalej, żeby doprowadzić do pełnego rozwoju. I dalej mówi o roli wychowawcy, biskupa, że zadaniem jest obudzić według danej mi przez Ducha Świętego umiejętności tę ukrytą w was iskrę miłości Boga. I w ogóle to też odnosi się, to już jest mój komentarz, do relacji międzyludzkich. Każde spotkanie z drugim człowiekiem, możemy powiedzieć, jest też szansą daną ku temu, żeby obudzić, wzbudzić, wzmocnić tę iskrę miłości, która w naszym sercu jest. Oczywiście mogą być też spotkania niewłaściwe i wtedy to następuje jakieś tam skrzywienie, ale gdzieś my wszyscy tego pragniemy. Zostajemy czasem ewentualnie oszukani w niedobrym rozumieniu tej naszej posługi wobec miłości, tego naszego sposobu jej odczytania i dawania. Nie? I jeszcze jedno. Przede wszystkim należy powiedzieć, iż zanim otrzymaliśmy od Boga przykazania, wcześniej jeszcze otrzymaliśmy odeń zdolność i moc ich wypełnienia. I kończy ten, ja zostawiam długi pasus, kończy odnosząc się do tekstu Pieśni nad Pieśniami. Ewentualnie jak będzie to interesowało, to później możemy to bardziej rozpracować, do tej oblubienicy, która nie zrozumiała właściwie momentu miłości, chociaż na ten moment czekała, nie wiem, czy wy znacie ten tekst, może nie znacie, czekała na ten tekst, na tę chwilę, oblubieniec przyszedł, ona nie potrafiła odczytać. I później, kiedy on odszedł, biegnie za nim, jest zbita, zraniona, ale ma jedną pewność i to każe powiedzieć temu oblubieńcowi. Jeśli spotkacie mojego miłego, mówi do tych straży, do wszystkich, którzy ją prześladują, to jest pewien taki obraz, nie? Powiedzcie jej, że jestem chora z miłości, jestem zraniona z miłości. I możemy powiedzieć, ta miłość to jest takie coś przedziwne, że jak nas boli, to ono rzeczywiście jest i faktycznie bardzo wtedy wzrasta. To bolenie, ten ból, to niekoniecznie musi być negatywne, nie? Być chorym z miłości to ma bardzo wiele różnych konotacji i tak dalej. I pisze właśnie święty Bazylii w ten sposób. Cóż jest bardziej godnego, radosnego i umującego niż rozważanie majestatu Boga? Czyż jest jakieś pragnienie duszy tak gwałtowne i mocne, jak to, które Bóg wlewa do duszy oczyszczonej z grzechu i wołającej: zraniona jestem z miłości. Nie był wypowiedziany w ogóle i niewysłowiony jest blask Bożego piękna. I możemy też powiedzieć, dodaję, o człowieku, o relacji do człowieka właśnie. Też jest podobnie blask człowieka, który jest na obraz i podobieństwo Boga. I dlatego my też tak bardzo tej miłości pragniemy, chcemy ją przeżywać, chcemy ją okazywać, otrzymywać, ale to tak jest też tak bardzo delikatny punkt naszego życia. Tak jest zresztą każda dziedzina, która jest ważna, że łatwo ją zniekształcić, się pomylić, pójść niewłaściwymi drogami. I po to my rozmawiamy, byśmy trochę pomagali sobie wzbudzać, powodować też, żeby to nasienie było pobudzane, pielęgnowane, właściwie ukierunkowane, żeby nikt z nas nie mógł powiedzieć w jakimś momencie mojego życia: zgubiłem się, czy pomyliłem się co do miłości. Lepiej być zranionym przez miłość i tę miłość poznawać, nawet jeśli to kosztuje bardzo wiele, niż być kimś, kto uważa, że powinien być nią tylko nasycony i się okaże, że to, co zdobywa, to nie jest to, o co chodzi. Ja tym dużym takim łukiem zakończyłem z tym ostatnim pytaniu, ale to jest czas na naszą teraz rozmowę.
Ja przypomnę, że jeszcze zapraszamy naszych słuchaczy 509 056 590 i 308 67 01. A także 025 644 65 55. Sposoby komunikowania się z nami. Pierwsze pytanie, którego myślę, że biskupie warto zacząć, to pytanie, bo tak my mamy nieco inną perspektywę patrzenia na definicję miłości.
My Katolickie Radio Podlasie,
my Grzegorz Skwarek i ksiądz biskup również pewnie ma. Każdy z nas ma w zależności i od wieku, i od doświadczenia życiowego inne spojrzenie. Oni mają po lat 16 i mają też własne i spojrzenie, i definicję, myślę, że co to jest takiego miłość. Najodważniejsze, no.
Na pewno uczucie, które napełnia każdego z nas.
Ale to jest uczucie? Znaczy spróbuję tak na własnymi słowami powiedzieć, co to jest. Znaczy, skąd wiesz, że to jest miłość? Na przykład, nie wiem.
To się czuje w sercu.
A czym jest dla ciebie miłość?
Czymś na pewno ważnym.
Byłaś już zakochana? Znaczy, przepraszam, że tak pytam bardzo osobiście. Znaczy, byłaś, może jesteś?
Na pewno. Nie jeden raz. Ale jednak ta miłość to nie było do końca to.
Ale za każdym razem wydawało ci się, że to już jest to?
Tak.
Znaczy, nie tylko rozmawiamy również i z pozostałymi. Ja myślę, że akurat ważne, żebyście się włączali. Nie zostawiajcie tej koleżanki samej. Erwin, powiedz jako facet. Co to jest miłość dla faceta, jak się ma 16 lat?
No nie wiem. No w cudzysłowie można powiedzieć, że jak się chce dla kogoś dobrze. No ale nie mam pojęcia.
Kinga? Znaczy nie Kinga, Kasia, przepraszam.
To miłość towarzyszyła ludziom od początku ich istnienia. Była to miłość do Boga, czy też miłość w formie narcyzmu do siebie, jakiś samozachwyt, samouwielbienie, miłość do drugiej osoby, miłość rodzicielska, kiedy mama wydawała nas na świat, też był to rodzaj miłości, ponieważ zrobiła to z miłości. Dlatego jest różna miłość na świecie, nie można jednoznacznie
Kasia, ale co to dla ciebie jest? Dla ciebie osobiście?
Dla mnie to jest jakieś bardzo ważne uczucie, w którym dwie osoby wzajemnie się szanują.
Tylko takie, szanują?
Które są po prostu dla siebie całym światem, bez których, bez, nie wiem, bez, nie mogłyby siebie żyć po prostu.
Paula? Jakbyś ty to widziała? Nie, czy jak ty to widzisz, przepraszam.
No, miłość jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka.
Ja na razie kocham tylko moich rodziców. Tylko. I Boga, tak. Rodzinę. Przede wszystkim. Ale jeśli miałbym zdefiniować miłość, to na pewno uczucie do osoby, do Boga. Dla tej osoby bym w stanie zrobić wszystko. Dosłownie. I to też dla mnie miłość to polega też na tym, że dzięki tej drugiej osobie stajemy się kimś lepszym. Że możemy się czegoś od niej nauczyć.
Słuchajcie, bo słuchając was, to tak troszeczkę jest jeszcze platonicznie wszystko. Tak w sferze wszystkiego uczucia. Ale macie ponad 16. Ja nie mówię w waszym przypadku, ale kiedy rozmawiacie między sobą w gronie rówieśniczym, to tak rzeczywiście jest tak wszystko idealistycznie, tak bardzo, że tak powiem, uczuciowo, a mało zmysłowo. Przepraszam, bo to być może trudne pytanie, ale gdzieś w tym wszystkim zmysłów nie ma?
Są.
Czasem przeważają.
No właśnie. Czy w wieku lat 16 ta zmysłowość, czy fizyczność odgrywa w uczuciu jakąś rolę?
Tak. To bardzo ważne. W naszym wieku.
Mhm. Aż boję się dalej ciągnąć.
Jakie, nie, proszę dalej.
Jakie tam, powiedzmy, stereotypy zachowań, czy jakie spojrzenia, jakie, jak powiedzieć, klucze podejścia w tych sprawach macie w waszych rozmowach? Co uważacie za bliskie, co jest za dziwne, jest dziwnym czymś nie w waszych oczach, co jest tym, co uważacie za normalne, jak się powinno zachować, co robić? Spróbujcie nam tu powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, my starsi, bo pani katechetce to chyba powiecie częściej coś, ale biskupowi to nie powiecie tak łatwo, więc tutaj w radio możecie powiedzieć. Jak na to patrzycie, na zachowania? Już tutaj pan Grzegorz, pan redaktor dotknął tak, powiedzmy, tej sfery nie tylko od idealnej, uczuciowej, nie, ona jest związana też właśnie z tym wszystkim, co jest, czym jest, czym są zmysły. I chodzi teraz o ich ocenę, o ocenę zachowań, nie ocenę zmysłów, tylko ocenę zachowań, jakie są, co jest, jak powiedziałem, przez was widziane jako dobre, nie? Jako to, co wy chcecie, co was dziwi, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, dlaczego ewentualnie rodzice mówią tak, czy Pan Bóg, czy biskup mówi tak, czy inaczej, jak na to patrzycie. Jest okazja, nie?
Może zacznijmy od tego, z kim rozmawiacie o tym najczęściej.
Z rówieśnikami.
I jakie są te rozmowy? Znaczy, czego one dotyczą?
Wszystkiego.
Czy wszystkiego. No to czy generalnie to. Mówicie o tym, że Erwin mi się podoba, Erwin mi się nie podoba.
Na czym to polega?
Powiedzcie, jak to wygląda, jak wyglądają takie rozmowy, bo słuchajcie, słuchają nas rodzice, którzy nie mają zazwyczaj zielonego pojęcia, na jakim poziomie jest to rozmowa. I oni sobie albo wyobrażają i są przerażeni, że wy nie wiadomo, o czym rozmawiacie, a czasami uważają, to tam sobie tam pogadają i lekceważą bardzo mocno czasami te wasze ważne sprawy, prawda? Bo to ten temat miłości, uczucia, podobania się, niepodobania, to w jakim procencie stanowi, jaki procent waszych rozmów między sobą? Tak jakbyście oceniały?
99.
Połowę. Albo nawet mniej.
Ale jeszcze 1% na wszystko, na matematykę i na geografię. I, tak?
Nie, aż tego.
No, rozmawiamy o tym, co nas interesuje. Nie, że matematyka, nie? Ale jednak...
No, matematyka jest na matematyce, nie? I to jest temat taki przewodni, prawda? Nie wiem, wymieniacie informacje, czy to jest jakiś, istnieje jakaś granica, bo tutaj mam wrażenie, że akurat Kinga ma największą śmiałość. Czy istnieje jakaś granica czegoś, czego nie powiesz? Na przykład koleżance.
Jest. Czegoś, co naprawdę dotyczy mojej osoby, coś, co naprawdę jest tylko moją własnością i nie powiem tego nikomu. Zostawiam to pomiędzy mną a Bogiem.
A chłopakowi powiesz? Tego, któremu...
Nie.
Czyli nawet jeśli go bardzo wydaje ci się, że kochasz, nie powiesz mu wszystkiego?
Tak. Bo jednak nie jestem do końca pewna, nawet jeżeli uważam, znaczy wydaje mi się, że coś do niego czuję, może to nie jest do końca miłość. Nie mogę mu tak... w stanie tak bardzo zaufać.
A to brak zaufania wypływa z obawy?
Tak, przed wyśmianiem albo przed odrzuceniem.
Często się takie rzeczy zdarzają?
Bardzo często.
W tej grupie rówieśniczej też się zdarza, że po prostu czyjeś uczucie jest przedmiotem.
Właśnie w tej grupie rówieśniczej najczęściej.
Że czyjeś uczucie jest po prostu takim... No to jest przykre i to jest bardzo bolesne, prawda?
Przedmiotem, którym potem się jedni drugim jakiegoś bawią w ten, tak? Ty powiedziałeś coś bardzo ważnego, Kinga. Powiedziałeś, no nie chcesz wszystkiego powiedzieć, czy nie jesteś w stanie powiedzieć, bo czujesz, że nie zostaniesz do końca zrozumiana czy przyjęta. Gdybyś czuła, bo teraz zmierzam do tego, że być może, prawdopodobnie, nie, bo tak się zmierza, potem zapytamy też panią Anetę, czy ona sama powie, że zdobywa się po tych różnych doświadczeniach taką relację do drugiego człowieka, któremu coraz to więcej, mówimy teraz prawdopodobnie, patrząc z twojego punktu widzenia, coraz to więcej powierzasz z siebie, nie? Bo czujesz coraz to większą więź, nie tylko taką powierzchowną, okazyjną, interesowną, tylko czujesz, że ktoś jest dla ciebie. Jak ty patrzysz na to, czy to jest twoim pragnieniem, żeby tak było, żeby kogoś takiego spotkać, czy widzisz sens, żeby się tak z kimś na przyszłość wiązać, żeby to był związek unikalny?
Ja na ogół jestem nieufna i dlatego do każdej osoby naprawdę na świecie podchodzę z dystansem, z takim pewnym murem, który z czasem, jeżeli naprawdę osoba wyda mi się taką osobą, której mogę wszystko naprawdę powierzyć, próbuję przełamać ten mur, tą barierę. Próbuję, ale to jest naprawdę małymi kroczkami do tego.
A ty jesteś dość odważna.
Właśnie.
W niektórych sprawach tak. Nie powiem, że nie, ale jednak są pewne rzeczy dla mnie naprawdę ważne i nie chcę, żeby ktoś mnie zranił.
Czyli odwaga nie wystarczy.
Nie.
Na to chodzi.
Napisała do nas słuchaczka. Z własnego doświadczenia wiem, że spojrzenie na sprawy uczuciowe nie zależy od wieku, a raczej od dojrzałości emocjonalnej. Jestem młoda, 22-letnią dziewczyną. Moja pierwsza, jak na razie ostatnia miłość trwa od 15 roku życia. Jestem jej bardziej pewna niż czegokolwiek na świecie. Ja te wszystkie Państwa SMS-y, a ich trochę jest, już wrzucam na blog księdza biskupa. One się jeszcze nie ukazały, ale kiedy ksiądz biskup dotrze do domu, to je na pewno zatwierdzi, bo wszystkie są bardzo piękne. Mam 16 lat, dla mnie miłość to dawanie siebie. Taka chęć poświęcenia, nie tylko uczucia, ale chęć oddania drugiej osobie, Asia. Ja chciałbym zapytać, co to znaczy... Bo wy powiedziałyście o czymś takim, że kiedy kochacie, albo wydaje wam się, że kochacie, bo tutaj słusznie zauważyliście, że no, to są takie dwa stany emocjonalne, że nie zawsze się jeszcze wie, to pytanie brzmi, co to znaczy oddać się drugiej osobie w wieku lat 16? Jakie to ma znaczenie?
To nie znaczy, żeby z nim współżyć seksualnie, bo do tego też trzeba dojrzeć emocjonalnie. W tym wieku myślę, że osoby nie są w stanie jeszcze, to wynika w ogóle z innych różnych źródeł, z jakiegoś podniecenia na inne osoby. Chodzi o to, oddać się drugiej osobie w wieku 16 lat, to moim zdaniem znaczy, żeby powierzyć sekrety niektóre własnego życia, zaufać, naprawdę zaufać na 100%.
Znaczy cały czas, dajmy odpocząć trochę, Kindze, popytajmy trochę pozostałą trójkę, cały czas przebija się w tych słowach słowo zaufanie. Jak bardzo ważne jest zaufanie w tej miłości? Znaczy w ogóle, waszym zdaniem, w miłości, w relacjach z drugim człowiekiem, zaufanie.
No, wychodząc nawet od rodziców może, bo to
tak.
jest...
Bo właśnie, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia...
Czy w domu macie poczucie takie, że was, bo to jest ta wyjściowa miłość, nie? Doświadczenie, o której też tu mówiliśmy, nie? Która gdzieś w sercu człowieka jest zrodzona przez Pana Boga i potem kształtowana przez rodziców, nie? Bo to jest pierwszy. Ktoś, któraś z was powiedziała, że ta miłość rodziców chyba Ola.
Paula.
Paula, prawda. Tak. Więc jak się to kształtuje? Jakby możecie powiedzieć teraz, abstrahując, nie każda musi mówić tego osobiście o sobie, bo jeśli teraz mama czy tata słucha, bo a ta moja Paula tam tutaj w domu nic nie mówi, a idzie do radia i wygaduje takie czy inne rzeczy, więc żeby tak nie było, możecie trochę zmieniać, czy możecie powiedzieć, myśląc o kimś, kogo znacie dobrze. Nam chodzi tutaj nie tyle o osobiste wyznanie kogoś, tylko o ukazanie pewnych sposobów, jakie zazwyczaj są. Nie? Teraz, czy wy macie jako teraz dorastająca młodzież, mając te 16 lat i mając już pierwsze takie coraz to bardziej świadome kontakty z drugim, nie? I koleżeńskie, i przyjacielskie, i tak dalej, te, które zaliczacie do jakiejś formy miłości, czy wy widzicie, że to, coście wyniosły z domu, nie? To doświadczenie miłości, zaufania, jak ono wam pomaga, nie? Czy w ogóle jest wystarczające? Czy możecie wrócić, mając takie czy inne doświadczenia na płaszczyźnie w tej waszej rówieśniczej, gdybyśmy tak powiedzieli, doświadczenia i pozytywne, i negatywne, możecie wrócić do rodziców i tam niejako korygować, czy omówić, nie? Lepiej poznać. Takie jest moje pytanie. Jasne pytanie, czy nie?
Tak.
No dobrze.
To znaczy, mi się wydaje, że o takich sprawach większość z nas woli rozmawiać z rówieśnikami z tego względu, że na przykład o sympatiach ciężko jest rozmawiać z rodzicami z tego względu, że na przykład może nam się wydawać, że rodzice nie zaakceptują na przykład na naszej sympatii, że a to jest, nie wiem, za brzydka, głupia, nie z tej szkoły, co potrzeba i tak dalej, więc to też może być problemem.
A to się zdarza? Takie podejście, że rodzice strasznie poważnie traktują te wasze pierwsze sympatie?
No mi się wydaje, że tak.
I że oni ingerują? I mówią, że tak, z tym nie zadawaj się, z tym
tak,
nie zadawaj?
Tak, z tym nie, z tym lepiej.
Znaczy pierwsze pytanie każdego ojca, no, znaczy porządnego ojca, kiedy córka przychodzi i mówi, że mam chłopaka, to się pytanie, co robią jego rodzice, prawda?
Tak, tak.
No znam to, też to co robią.
Dla każdego ojca córka to jest kimś, kogo trzeba chronić, więc każdy chłopak, każda sympatia będzie jakimś zagrożeniem. Mhm.
A Erwin, a w twoim przypadku mama też tak reagowała twoim zdaniem?
Nie.
Nie. Ale też tata się zapyta, kim są rodzice twojej dziewczyny?
Ja jakoś sobie radzę.
ale takie pytania by to wypadały? Nie, ja po prostu serio pytam, nie? Padałyby? Czy też w twoim domu jest po prostu troszeczkę inaczej? Że to jest...
Nie, nie sądzę. Nie dbam o to naprawdę. Nie ma to dla mnie znaczenia. Aha.
Ale ja bym jeszcze chciał troszeczkę to, jeśli możecie odpowiedzieć, czy te wasze doświadczenia mogą, czy macie tyle zaufania, że wracacie do domu, nie, z tym doświadczeniem, czy takim, które się udało, czy jak to się można powiedzieć, czy takim, które jest trudne i coś tam nie jest właściwe, albo ktoś przeżył coś, co go boli i wróci do domu i może rozmawiać z ojcem czy z matką. Jak to wygląda? Czy macie tyle, o to mi chodziło, czy macie tyle zaufania, nie? Tyle mocy, nie? Czy jakby powiedzieć poczucia potrzeby i wracacie i rozmawiacie. Czy też tak z tego, co było powiedziane, to raczej mniej pewno, nie?
Tak, mniej. Ja osobiście omijam ten temat, nie lubię o tym rozmawiać. To znaczy...
Z rodzicami nie?
Tak. Może gdyby kiedyś znalazłabym na tyle odpowiednią osobę i naprawdę... Jakiś byłby poważny związek, wtedy bym powiedziała rodzicom, ale teraz nie.
Ale czasami te sympatie i rozstania czasami bolą. Przychodzi się, no bo to fajnie jest, kiedy się oczywiście jest zakochanym, to się wpada w euforię i wtedy nawet jeśli się nie chce, to rodzice widzą doskonale, że tam coś nam się, Paula, Kinga, Kasia, jakiś, aha, ktoś tam. Oczywiście rozmawiają między sobą przy zamkniętych drzwiach, wam nie dają nic zrozumienia, bo to nie jest tak, że oni nie widzą tego całkowicie. Oczywiście jest ten problem, dlaczego akurat nie rozmawiają z wami w tym momencie. No ale czasami jest coś takiego, że was zaboli ten kontakt i wtedy pytanie brzmi, z kim wtedy rozmawiacie o tym? Wtedy, kiedy niestety nie wyszło.
Nie miałam nigdy takiej sytuacji.
Ale nie, ale znajomi rozmawiają.
Rozmawiasz się z koleżankami, znajomi, kolegami,
tak.
Nie? Mhm. Bo przecież masz koleżankę.
Z przyjaciółmi.
Tak.
Mhm. Najczęściej.
Tak. Jednak rodzicom wstydzimy się, nawet zamykamy się w pokoju, płaczemy.
Ale to też właśnie z jednej strony, jak już dojdzie do takiego związku, to mówią, że jest za młoda, że to jeszcze...
No, nie ten czas.
A jak się to skończy, to bagatelizują. Jesteś jeszcze młoda, to było
masz czas, i to jest tak, to nie jest ten, zobaczysz, jeszcze będzie dobrze, tak.
To bardzo boli, kiedy się, że tak powiem, coś skończy i nie tak, jakby się myślało, miało być?
Boli.
A to, że nie macie, przynajmniej w niektórych przypadkach, takiego dobrego kontaktu w tej dziedzinie z rodzicami, czy to też trochę boli, czy nie?
To przede wszystkim. No. Każdy by chciał mieć taki kontakt z rodzicami, że mógłby mu powierzyć wszystko naprawdę, ale jednak się krępujemy. Mówię tu o większości.
Nie, znaczy okej, no tutaj nie mówimy, że to jest akurat twój przykład, tak. Akurat z domu, bo to jest, podejrzewam, że... Ale jak myślicie, z czego to wynika? Czy tylko wynika z tego, że rodzice nie rozumieją i lekceważą, próbują to? Bo oni bardzo często mówią, nie przejmuj się, to nic nie tak wielkiego, to tylko tam takie zauroczenie, zadłużenie i tak dalej. Oni często wam tak mówią po to, żeby wam troszeczkę was pocieszyć.
Czy ja nie mam pojęcia, dlaczego rodzice nie rozmawiają z dziećmi swoimi. My też się boimy zapytać, dlaczego nie pyta, nie możemy zadać pytanie takie, a takie.
A słuchajcie, a zdarza się wam coś takiego na przykład powiedzieć, jakby już tak bardzo boli podejść, nie wiem, do mamy, do taty i powiedzieć, weź mnie przytul, nie?
Nie.
No to ja wam obiecuję, że to się w którymś momencie stanie.
Ja tak nie mówię, ja podchodzę i przytulam.
Dokładnie, kto?
Ale to... Ja wiem, że to nie to samo, ale że tak powiem, no czasami to lżej troszeczkę jest, nie?
Czy ja osobiście nie mam jakiejś bariery. Jak zechcę, to porozmawiam. Nie wiem, nie widzę jakiejś takiej przepaści, że nie mogę.
Ty mówisz, że facetowi łatwiej jest?
Nie wiem, czy facetowi. No ja to jestem ja. Według mnie.
A koledzy, jak ty z kolegami też rozmawiasz o tym?
No i z kolegami to nie mogę za bardzo porozmawiać.
Znaczy tutaj Erwina troszeczkę rozumie.
Bo to są niedojrzali
no
jeszcze?
No tak, można tak powiedzieć.
Że to się niestety... Niestety ja ze swoich doświadczeń pamiętam, że no niestety z moimi kolegami na pewne tematy lepiej było nie wchodzić, bo się wchodziło, że tak powiem, na taki poziom, który akurat nie każdemu musiał opowiadać. No.
Ale to w ogóle trochę śmieszne jest, bo powie się, ta mi się podoba, nie, ta ma ci się nie podobać, bo ta podoba ci się tam temu i tak jest w szkole.
Ale nic, a między dziewczynami nie ma takiej rywalizacji, że ten jest mój i tylko mój, nie próbuj startować, mimo że sama się...
Nie,
że
tak, sama ja ci go ustąpię, nie, ja ci go ustąpię, nie, ja ci go ustąpię.
I pani katechetka to wszystko przeżywa ze swoimi klasami.
Tak. A powiedzcie mi, czemu dziewczyny biją o chłopaków? Bo to, że
się?
No zaraz, wiem, cała masa filmów, które się ostatnio pokazały, jest taka, znaczy w ogóle odkrycie, ja ostatnio ubawiłem się do rozpuku, oglądając jakiś program, w którejś, chyba w TVN-ie, gdzie pani psycholog odkrywała i dwoje prowadzących odkrywało z przerażeniem, że kobiety, dziewczyny są agresywne, że się biją i tak dalej, kiedy no, u nas w Siedlcach, znaczy u nas w Siedlcach, no po Siedlcach krążył swego czasu film z jednej ze szkół średnich, gdzie po prostu dziewczyny dawały sobie tak popalić, że żaden chłopak z chłopakiem nie byli w stosunku tak do siebie bezwzględni jak one. Więc ten, natomiast, ale wiecie o to, że po prostu potraficie się całkiem ostro pokłócić między sobą, prawda?
Tak.
Nawet najlepsze przyjaciółki.
Nawet.
To co takiego jest w tym? I to się mówi, że to jest miłość, jeśli się między przyjaciółkami o chłopaka pokłóci? Znaczy tutaj takie trochę pytanie kontrowersyjne. Z jednej strony dla tego chłopaka zrobilibyście wszystko, nawet to, żeby pokłócić się z najlepszą kumpelką?
Najlepsza przyjaciółka... Przyjaciel zostaje do końca, tak? Chłopak w tym wieku może, nie wiem, zerwać. Mogę ja zerwać. A przyjaciel to jednak przyjaciel i nie powinniśmy stawiać takiej sytuacji, że chłopak jest ważniejszy od tej najlepszej przyjaciółki. Dla mnie jest tak i właśnie tak postępuję. Żaden chłopak nie będzie ważniejszy od najlepszej przyjaciółki.
Aha, teraz ktoś tak napisał. Jakie pocieszyć? Takie pocieszenie może jedynie zablokować do końca, bo w podtekście ma, jestem dzieckiem, przejdzie ci. I czasem do rodziców nie dociera, że ich dziecko dorosło i wie, co czuje. Przepraszam za trochę ostry ton, no ale nie, bardzo słusznie.
No słusznie, tak jest, bo stary mówi, że jesteś dzieckiem.
O takie SMS-y też prosimy, 509-056-590. Więc tutaj jest to kolejny...
No, to niczego nie rozwiązuje, powiedzieć, że jesteś dzieckiem, tego nie rozumiesz, nie, tylko pomagać. To, co właśnie to zdanie, które czytałem tutaj, o odniesieniu do Pana Boga, że właśnie cały proces wychowawczy to jest, polega na tym, żeby wzbudzać, obudzać według danej przez Ducha Świętego umiejętności właśnie tę ukrytą wewnątrz iskrę miłości. Nie? Tam chodzi o miłość Pana Boga, ale to tak samo dotyczy tego, co jest w człowieku. Nie? Więc nie można zbagatelizować i na pewno ta trudność rozmów z rodzicami to jest lęk, że mogę być niezrozumiany, zbagatelizowany w tym, co jest we mnie taką malutką roślinką, dopiero co kiełkującą. Stąd chyba apel do rodziców, że muszą się przełamywać i być sługami tej małej roślinki, jaka rośnie, jaka jest z daru Bożego w sercu człowieka, ich dzieci, rodziców.
Słuchajcie, znaczy to tak tylko chyba jest oderwanie od naszego tematu, ale albo bardzo ładne ubogacenie. Rok 79, zima stulecia. Kolega spóźnił się. Nie zatańczyłam poloneza na mojej studniówce. 2 godziny spóźnienia. I ja nic, na nic nie zdały się przeprosiny. Do dziś mam żal. 31 lat. Czy... Znaczy, to już ktoś był starszy od was, o 2-3 lata. Czy rzeczywiście od miłości do nienawiści blisko jest?
Tak. Według mnie nie. Bardzo blisko.
No, tu jest sytuacja taka, że dziewczyna była zakochana w chłopaku, tak? Umówili się razem na studniówkę, on się spóźnił 2 godziny i już go nienawidzi, czyli blisko jest. Moim zdaniem.
Znaczy ma żal, może nie tak, że on mam żal do dziś, no to może nienawiść, ale generalnie no musiało być...
Ale wtedy na pewno była nienawiść.
Słuchajcie, a jak wy sobie dajecie radę wtedy, kiedy się rozstajecie właśnie z taką sytuacją? Z sytuacją, relacją do tej drugiej osoby. W tym pierwszym momencie no to się nie pała, że tak powiem, wielkim uczuciem. Wręcz inaczej. Ale jak wy sobie dajecie radę potem, żeby zbudować od nowa tą relację, taką całkiem normalną?
No ja bym się spytała na początku, dlaczego nie przyszedł i dlaczego się spóźnił. Jeśli miałby jakiś ważny powód, to...
Ludzi ma coś
w zlecie. Trzeba wybaczyć.
Znaczy, wiecie, bo ja cały czas pytam, czy to, że jest coś takiego jak również wasza osobista relacja z Panem Bogiem, która myślę, że nie wiem, czy ksiądz biskup się zgodzi z taką moją teorią, że jest troszeczkę bardziej dojrzała niż relacje z ludźmi, dlatego, że no do Pana Boga się ma to pełne zaufanie, prawda? Że już rozumiecie, to znaczy zaufanie do Pana Boga. Nie wiem, czy źle zakładam, że Erwin, że w zasadzie to już wiesz, na czym polega zaufanie do Pana Boga i na odwrót, prawda? Ta relacja. Pytanie brzmi, czy ta relacja jest wam w stanie w czymś pomóc? Znaczy to doświadczenie miłości Boga jest w stanie wam pomóc w czymś, w odbudowaniu relacji do tej osoby, która was zraniła, która was opuściła, która się okazała pomyłką?
Tak, bo Pan Bóg każe wybaczyć. Mhm. To my możemy posłuchać, pójść za radą, że tak powiem, i wybaczyć. Posłuchać, zrozumieć i wybaczyć.
Mhm. Wystarczy tak powiedzieć, Pan Bóg każe wybaczyć, czy ja wybaczę?
Nie każe.
No właśnie troszeczkę tylko... Co lepiej i po jakiej linii lepiej pójść, jak lepiej sobie uświadomić obecność Pana Boga, która mi może pomóc przeżyć takie różne chwile, w których coś się nie udało. Czy tylko dlatego, że Pan Bóg każe, czy co innego jeszcze?
Znaczy, ja mam takie sytuacje, jak jestem taka bardzo, bardzo, bardzo zła, że aż płaczę, że już nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie chcę z nikim rozmawiać, zamykam się w pokoju i to mam takie wrażenie, jakbym zamknęła się w pokoju z Panem Bogiem. Tak jakby w myślach sobie układam jakby taką rozmowę i po prostu to mnie tak uspokaja, przestaję płakać i lepiej się od razu czuję. Tak spływa po prostu ze mnie wszystko.
Właśnie dobrze rozumiemy Pana Boga właśnie jako to źródło miłości, tego Boga, który daje miłość, bo jest miłością, to wtedy możemy patrzeć na te wydarzenia, które są trudne, bolesne, w których zostaliśmy doświadczeni czy oszukani, że ten Pan Bóg ma większy plan niż tylko to moje spotkanie z tym czy drugim człowiekiem. Zdaje mi po przeżyciu tej jakiejś okazji czy relacji, i która nie dochodzi do, czy ma inne rozwiązanie, można powiedzieć, inne zakończenie niż mnie by się wydawało, Pan Bóg widzi to dalej i nawet to, jeśli się jakoś kończy, to nie jest końcem, bo jest ktoś, kto mnie kocha i da mi kolejne doświadczenie, inne doświadczenie. Czy o tym tak myślicie też? Czy to jest to doświadczenie Pana Boga, jest jakby tym tłem, które zabezpiecza mnie, które daje mi pewność, że nawet te przeżycia, które wydają się nieudane, mogą być dobrą okazją do tego, żeby wkroczyć w nowe relacje, bardziej doświadczonym, bardziej otwartym może.
Znaczy tak jest. Jest tak, że jeśli coś się kończy na początku, to na pewno jest złość, rozczarowanie, ale potem jak się w podsumowaniu rozumiemy, że jest, to się skończyło, rozpocznie coś nowego, może lepszego, może to tak miało być, że to się musiało skończyć, bo to rzeczywiście nie miało sensu i nic dobrego z tego by w przyszłości nie wyszło.
Właśnie w życiu mamy wiele takich doświadczeń, kiedy jakaś część rzeczy idzie nie po naszej myśli i to ma kształtować nasz charakter, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, jak postępować, dawać rady, nie wiem, jakimś znajomym, nawet swoim dzieciom, później wnukom. I to wszystko właśnie ma na celu kształtowanie tego naszego charakteru.
Znaczy, tu dziękuję pani Marii, naszemu ekspertowi, bo mi podpowiada następne pytanie, bo mówimy, na ile ta relacja wasza z Panem Bogiem pomaga wam w tych sytuacjach, ale tutaj pani Maria rzeczywiście zadaje to drugie pytanie, które powinno tutaj paść. Na ile miłość pomiędzy waszymi rodzicami uczy was kochania drugiej osoby? Na ile to, co obserwujecie w domu, jest dla was przykładem, a na ile jest to czasami powodem do tego, że siedzicie i rozmawiacie, oczywiście plotkujecie, jak tam troszeczkę, i to pewnie raczej w rodzinie się plotkuje, w kręgu rodzinnym, ewentualnie no, mówicie sobie, że ja tak nie będę robić. To już wiem, że trudne pytanie, ale po prostu no, musi paść. Na ile miłość pomiędzy waszymi rodzicami jest dla was jakimś punktem odniesienia w waszych uczuciach, z waszymi sympatiami, czy też już tymi pierwszymi miłościami?
Może tak bardziej ogólnie. Tak nie bardzo osobiście.
Nie, ja nie chcę, żeby osobistych wyznań. Nie chcę osobistych, bo to jest bardzo trudne i w tym momencie musielibyście w jakimś sensie próbować oceniać swoich rodziców i to nie jest to miejsce najlepsze. Natomiast to może inaczej zadam. Czy rozmawiacie w gronie rówieśniczym i mówicie, na przykład o jakichś osobach, no już nie będę rodzicem, ale załóżmy, o osobach, które już są w dorosłym, są w związkach małżeńskich i mówicie, ci to się naprawdę kochają. Są takie uczucia, znaczy, które pokazujecie jako osoby, czy też odnosicie jako wzory?
Czy może nie tyle wzory, ale to takie osoby, na które mimo patrzeć. Załóżmy, rozmawiamy w własnym towarzystwie i sobie mówimy, popatrz, na przykład tak jak moi dziadkowie ostatnio obchodzili 50. rocznicę ślubu, też mimo po prostu popatrzeć na to, że oni tyle lat ze sobą wytrzymali, że tyle lat są, nadal się kochają.
No wytrzymali, bo to jest
ale nie tyle, co wytrzymali, tylko co się kochają.
Tak.
I wciąż jest jakieś uczucie, prawda?
Tak, że oni się, oczywiście są takie dni, że pokłócą, ale później znów tam ze sobą rozmawiają, śmieją się razem i to jest takie piękne.
A te kłótnie i te pogodzenia się, czy to dziadków, czy to rodziców, czy jakichś znajomych, to jest jakiś dla was wzór rozwiązywania swoich problemów? Znaczy, że generalnie czasami po prostu się pokłócić. No. To nie ma tak, że tak powiem, całe życie będzie róże, a kolce, że tak powiem, będzie wybierał chłopak zębami. No. tego się nie da. Bo w którymś momencie sobie zatrą zęby. Więc to jest to jakiś... Patrzycie na to, że te wszystkie problemy, te konflikty, które się normalną rzeczą muszą zdarzać, że ktoś wam pokazuje, jak je rozwiązać? Przyglądacie się temu, czy jeszcze za wcześnie na takie?
Myślę, że tak. Nie, uważam, że za wcześnie.
A na ile na temat tego wszystkiego, co widzicie i myślicie o miłości, o relacjach z drugim człowiekiem, ma wpływ telewizja? Robert Leszczyński ostatnio powiedział, że w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pomagają wyłącznie dzieciaki zbuntowane, które jeżdżą na rokowe koncerty, bo reszta siedzi, wcina chipsy i ogląda telenowele.
Ja uważam, że nie. Ja jestem na przykład przykładem, że nie jeżdżę na przystanek USO, który organizuje Jurek Owsiak, ale bardzo chętnie pomagam. Chcę być co roku, jestem wolontariuszką już 5. rok. I nadal chcę pomagać, bo ta pomoc, zbieranie pieniędzy to nie jest tylko na cele pijaństwa albo coś w tym stylu, tylko dla dzieci. Mm-hmm. I ta część jest jednak ważna.
Ja tutaj mówię o czymś innym. Na ile jest wasze życie emocjonalne jest kształtowane przez telewizję? Jako wzorce, które po prostu oglądacie w telenowelach. Ja nie mówię wasze konkretnie, tutaj jak w czwórkę siedzicie, tylko jak rozmawiacie między sobą, to jest na przykład tam na dobre i na złe, bo tam ktoś kogoś wem jak miłość i tak dalej. Czy to w ogóle ma znaczenie? Jakiś punkt odniesienia? Jest to dla was w ogóle jakiś punkt odniesienia? Ten świat, który pokazywany jest w różnie sformatowanych serialach.
Jest.
Jest?
Dla mnie nie ma znaczenia.
Może dla innych osób jest. Mhm.
Czy rozmawiacie wiele o tym? Czy to stanowi przedmiot waszych rozmów?
Stanowi.
U mnie nie, ja tym otwarcie pogardzam zawsze.
Ja nie pogardzam, mogę oglądać, ale 30 minut na przykład trwa odcinek, jest 10 minut po odcinku i już zapominam o tym, co oglądałam. To po prostu dla przyjemności to oglądam, nie dlatego, żeby się z czegoś z serialów nauczyć, bo wiem, że to nie jest dla mnie żaden punkt odniesienia.
Nie ma to wartości jakiejś takiej prawdziwej, tylko to jest robione, żeby zarobić. Jeśli ktoś to chce oglądać, no to niech ogląda. No właśnie, to nie jest zrobione dla ludzi. To jest dla pieniędzy w ogóle. Nie jest warte.
No to Erwin mocno powiedziałeś, a kto to ogląda?
No właśnie, tak czasem się zastanawiam, kto to ogląda.
Słuchaj, jest to dobrze sformatowane. Generalnie pamiętaj, że w TVN nie jest tak zwane o klasę, że tak powiem, wyżej niż średnia krajowa. W Wójce jest to tak zwana średnia krajowa, a załóżmy Jedynka robi seriale pod tak zwane, że tak powiem, punkcik niżej. Nie wiem, czy wiesz, to jest tak zwane wszystko jest dokładnie sformatowane, każdy kanał telewizyjny.
Nie wiem, ja TVN-u nie mam.
Mało
oglądam telewizji, ale to no generalnie jak tak czasem nic nie ma w telewizji. Znaczy wszystko jest, ale nic nie ma takiego... No właśnie, żeby...
To znaczy, że telewizja trwam, jeżeli leci, to jest niewartościowa, tak? Nie przekazuje żadnych wartości i nie możemy się, nie wiem, jakoś w życie jakieś różne...
Nie, no słuchajcie, ja nie chcę powiedzieć, że telenowele niczego nie uczą, bo w telenowele w tej chwili się ładuje pewne treści, które są tak zwane edukacyjne. To jest tak zwane elementy kampanii społecznej. Kampanii społecznej, więc załóżmy, nie wiem, gdzieś w plebanii widziałem, że robi się, czy w jakimś serialu, już nie wiem, bo ja też nie jestem takim akurat wiernym oglądaczem, bo nie dlatego, że nie chcę, ale na szczęście nie mam czasu. Ale z tego, co wiem, bo to jest jakieś tam, załóżmy, doświadczenie również moje branżowe, że na przykład akcja promocyjna promująca badania cytologiczne wśród kobiet była po prostu zamawiana, kompletnie wpisuje się w scenariusze tych telenowel. Więc one nie są tak totalnie całkowicie bez sensu, bo one gdzieś tam ktoś zauważył, że można pewne treści przemycać, nie tylko te, o które wy mówicie, takie całkiem bezsensowne. Więc tu nie chciałbym, żebyśmy wyszli na takich, co tam nikt nie oglądał, a wszyscy wiedzą, co w ostatnim odcinku było. Bo to myśmy już przerabiali odnośnie naszej stacji, że zazwyczaj słyszeliśmy, tam katolickie radio, nikt nie słucha tego, ale wczoraj to, żeście tam dali ciała, albo coś tam, żeście dali, i wszyscy oczywiście wiedzą. Więc to jest tradycyjnie, więc oczywiście w telenowele wszyscy mówią, nie, nikt tego nie ogląda, ale w ostatnim odcinku z Magdy M, czy coś w tym stylu. Nie. Ja po prostu pytam, żeby szukamy cały czas odpowiedzi, skąd czerpiecie wiedzę, doświadczenie, w jaki sposób sobie w niektórych sytuacjach dawać radę. I pytanie, wracając już do tych telenowel, czy one rzeczywiście są tym tematem rozmów? To, co się tam wydarza również względem emocjonalnym. Czy to jest w ogóle temat rozmów? Ja nie mówię waszego punktu odniesienia, ale wy rozmawiacie między sobą na ten temat?
Tak, rozmawiamy.
Rozmawiamy, ale nie w taki sposób, żeby...
temat jakichś naszych rozmów.
Znaczy, rozmawiamy
to z kim,
o tym,
gdzie i dlaczego?
Ale tak tylko na przykład oglądałaś ten odcinek, nie oglądałam, a co było? I na tym się kończy rozmowa na temat telenowel.
Jakichś tam życiowych takich morałów z tego nie wynosimy, bo to jest naprawdę płytkie. Możemy o tym pogadać, ale tak, żeby coś z tego wynieść, takiego naprawdę, to nie.
To ja jestem księże biskupie w ogóle zauroczony nimi, bo to mi się, że tak powiem, bardzo podoba, bo mi się zawsze wydawało, że trzeba im mówić, że słuchajcie, nie patrzcie na to, że to tak wszystko jest fajnie, łatwo, bo na to wszystko, co tam jest, to tak wszystko fajnie, łatwo, trzeba przede wszystkim ciężko zapracować. Więc... No, ale tego to już niekoniecznie pokazują w tych serialach, bo to już nie jest najbardziej interesujące, że...
cudownie, a w życiu i tak...
Na ich życie jest napisany scenariusz, tak? Na nasze życie nie. Mhm.
A kto pisze scenariusz na wasze życie?
My sami.
Oj, sami to może niekoniecznie, nie.
To znaczy?
No,
Paula,
nie, no, to tylko ważnego tematu. Różne. Mhm. Ale jednak to my jesteśmy...
Ludziemy. Wiadomo, że my podejmujemy decyzje takie najważniejsze, ale... One są sprowokowane przez innych ludzi, którzy nas otaczają.
A zastanawiałyście się czasami, dlaczego akurat znacie takich, a nie innych ludzi? Z czego to wynika?
Że to są wasze na przykład.
No na przykład, że trafiliście do jednej klasy. No.
Ja myślę, że to jest wszystko już gdzieś tam jest wyżej zapisane od początku. Może nie tak, że krok po kroku, ale mniej więcej tak, że my miałyśmy akurat się spotkać, miałyśmy być tutaj dzisiaj, miałyśmy tutaj rozmawiać.
Mówicie o bardzo ważnych rzeczach. Znaczy tak ważnych, że sobie wyobraźcie, że mamy najwięcej SMS-ów. Już dawno nie mieliśmy tyle SMS-ów. Tutaj wszystkie przyszedłem do księdza biskupa. Będzie ksiądz biskup miał o czym... Blok, pierwszy blok o miłości księdza biskupa. No, księży biskupie, powiem szczerze. Ja wszystko przeklejam.
Dobrze. Proszę przeklejać. Mm-hmm. Ja nie jestem w stanie, nie będę prawdopodobnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. To wy możecie potem dopowiedzieć.
Bo tutaj jeden... Dobrze, to jeszcze tylko tak... Za chwilę wracamy do tego, skąd się to wszystko bierze. Jestem mamą szesnastki chyba, która ma koleżankę. Myślę, że dla niej to bardzo ważna osoba, darzy ją zaufaniem. Razem uczą się, przeżywają kryzysy. Mam dobre relacje z synem. Czasem pyta o radę. Cieszę się, bo jego koledzy spędzają czas pod sklepem z piwem. Z rówieśnikami rozmawiać to błąd, bo naraża się na plotki. Rodzicom polecam książkę. Jak rozmawiać z nastolatkami? Jak je rozumieć? Więcej w studio nastolatki do rodziców. Pozdrawiam. To są, tak, czytam po prostu tak, jak SMS-y wyglądają, bo SMS-y mają to do siebie, że nie zawsze gramatycznie wszystko się zgadza. Dla mnie miłość moich rodziców jest bardzo ważna. Moi rodzice przeszli ze sobą piekło, ale nadal są razem. I dla mnie jest to niezbity dowód, że miłość przetrwa wszystko i nic nie przekona, że jest inaczej. To Diany bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Ważny tutaj moment, na którym warto się chwilę zatrzymać może. To, co powiedziała ta ostatnia słuchaczka. Moi rodzice przeszli piekło, ale są razem i to jest dla mnie, jak ona zakończyła, panie Grzegorzu?
Już momencik, bo jeszcze następny SMS. I to jest niezbity dowód, że miłość przetrwa wszystko i mnie nic nie przekona, że jest inaczej.
Bo to jest pytanie, bardzo słusznie postawione pytanie. Czy doceniacie rodziców, którzy przeżywają już niekoniecznie piekło, nie? Ale trudne chwile i są w stanie to przetrwać, być w jedności ze względu na siebie najpierw, a potem, i to może jeszcze, jakby powiedzieć, jest bardziej uzasadnione ze względu na dzieci i w ten sposób przekazują dzieciom obraz pewnej stabilności. No, trudności są. Nie? Te trudności kosztują, ale cena, czy cena, jaką się płaci, jest mniejsza niż to, co się uzyskuje przez przekazanie dzieciom tego ich świadomości, że ta miłość trwa, że jest coś, co może człowieka utrzymać. Bo dzisiaj często się mówi, jak jest źle, to lepiej się rozejść. Nie? Pytanie, jak wy to odbieracie? Jak wy przecież macie też różne sytuacje, o których wiecie, rodzice się rozeszli, Wojtka czy, czy Kasi, nie? Nie tej tutaj, nie? Bo inne akurat mi się tutaj nasunęło. Wojtka, Kasi czy tam Irwina, nie tego.
Anety.
Anety, tak jest. Bo różne imiona mówimy. I mówicie o tym. Czy teraz te dzieci, czy ta młodzież jest szczęśliwsza, dlatego że teraz już mieszka z mamą tylko, czy tam z ojcem, najczęściej z mamą. Nie ma tych kłopotów, tych utarczek tam z ojcem. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Czy to widzicie wy jako rozwiązanie słuszne? Czy tak jak tutaj powiedziała właśnie ta Tobiana, czy kto tam był?
Joanna.
Że nawet przeszli trudną sytuację w porównaniu do piekła, jednak są razem i to było dla niej, czy jest dla niej pewnym dowodem, że ta miłość ma sens, jest w stanie wytrzymać, jest w stanie dawać. Jak to, czy takie tematy te się poruszają? Poruszać takie tematy, się pojawiają takie tematy.
Tak, ale ja uważam, zależy jakie piekło, bo jeżeli mamy sytuację, w której mąż bije kobiety, znaczy żonę, tak, no to ja bym radziła się rozejść. Bo jednak prawda, już nie ma miłości, sytuacje, przemoc to nie.
Ale ta ona powiedziała, przeszli piekło, ja nie wiem, to jest
właśnie,
pytanie.
Właśnie,
ja nie wiem
też,
ale to jakiś, to słusznie, trzeba zróżnicować i nie można odpowiedzieć na pewno jednakowo na wszystkie sytuacje, ale chyba coś, co się w was kształtuje. Co ty widzisz, że jest cenniejsze?
Cenniejsza jest miłość.
Tylko też ta miłość, która przejdzie na, przez taką próbę?
Tak, przez taką próbę.
Tylko to zależy od obojga rodziców. Jeśli oni oboje współpracują i rozumieją swoje błędy i robią wszystko, żeby je naprawić i żeby coś sobie zmienić, to wtedy ta miłość ma sens. Jeśli jedno chce, a drugie nie chce, no...
To już nie ma sensu.
Jeżeli jest to na tej zasadzie, że jak jest dobrze, to się cieszymy wszyscy razem. Jak jest źle, to umywamy ręce i idziemy każdy w swoją stronę. To też nie może być tak. Po prostu, tak jak powiedziała to Paula, to musi wychodzić z obydwu stron.
Ale właśnie, gdyby wychodziło z obydwu stron jednakowo, to by nie było problemów. W tym jest problem, że nie można, że się nie spotykają. I teraz, czy jest sens jakiś czas wytrwać, przetrwać, gdzie jedna strona niejako składa ofiarę?
Zawsze jest sens, zawsze trzeba próbować. Trzeba dotąd próbować, jak już naprawdę nie będzie widać tych skutków, no to dopiero zmienić coś.
Mówiłeś takie sformułowanie, że jak się kocha, to się walczy o drugą osobę. Co to znaczy dla was? Jesteście w stanie walczyć o tą drugą osobę? Jak się naprawdę kocha kogoś?
Tak.
Ale co to znaczy? Walczyć o drugą osobę, o tą osobę, którą się kocha.
To znaczy chyba zabiegać o jej uczucie, pielęgnować tą miłość, nie pozwolić jej odejść, ale żeby to też nie było, że jakieś szantaże, że nie wiem, że ty nie odchodź, bo ja przez ciebie się zabiję, czy coś tam, no, bo bywają różne sytuacje, to powinno być tak... Powinno się okazywać jak najczęściej tą miłość i powinno się często ze sobą rozmawiać i żeby tamta druga osoba też naprawdę zobaczyła, że ktoś ją kocha, że nie jest sama.
Ale czy warto walczyć o uczucie, którego nie ma? To znaczy, bo czasami zdarza się, że tak, że to jest jednostronne. A ludzie, to znaczy tutaj bardzo fajnie powiedziałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie warto pewne rzeczy, nie wolno kogoś szantażować, ale takie rzeczy się zdarzają, prawda?
No zdarzają.
I to załóżmy, no w waszym wieku dosyć często, prawda?
No nawet za często. Już tyle jest, wszędzie gazety o tym piszą, że jakaś tam nastolatka zabiła się, nie wiem, połknęła jakieś tabletki, ponieważ jakiś tam chłopak jej nie chciał.
Z czego to waszym zdaniem wynika coś takiego?
Z bezradności, z tego, że w domach właśnie za mało się rozmawia na ten temat, z tego, że ta osoba sobie po prostu nie radzi, bo w tym wieku mamy naprawdę bardzo dużo nauki, czeka nas teraz ważna decyzja życiowa o naszej przyszłości, do jakiej szkoły się wybierzemy. To wszystko od tego zależy i jeszcze do tego dochodzą takie sprawy jak uczucia. I to wszystko właśnie najbardziej się dzieje w trzeciej gimnazjum. Jeszcze naprawdę do tego masa różnych problemów jest w tym wieku. Wbrew pozorom się wydaje, że to jest najpiękniejsze lata naszego życia, ale to też są najtrudniejsze lata naszego życia. I z tego się wszystko bierze. może dlatego, że za mało osoby, na przykład no, młodzież korzysta z psychologów, z różnych pomocy, że boi się tego, boi się otworzyć przed kimkolwiek.
Słuchajcie, no w świecie, gdzie nie brakuje źródeł informacji i tych takich czasami rzeczy, które wspomagają, wy mówicie, że młodzież się boi?
Tak, to jest wbrew pozorom, to tak. Wszyscy jesteśmy...
No, wszyscy rodzice mówią, no przecież tak. No przecież mają wszystko. Komputer, ma własny pokój, ma kieszonkowy.
To są rzeczy martwe. Mhm. A młodzież potrzebuje kontaktu. Potrzebuje kontaktu zarówno z rodzicami, jak i z rówieśnikami. A jeżeli tego kontaktu nie ma, no to jest to właśnie bezradność.
Słuchajcie, może to populistyczne pytanie zadam, ale gdybym w tej chwili, bo każdy z was ma pewnie komputer swój własny, prawda? Gdybym to zabrał. Zabrał wam tygodniówkę. Ale za to dał właśnie kontakt z rodzicami, to znaczy tą pewność i zaufanie, że możecie z każdą chwilą, w każdej chwili pójść do nich. Co byście wybrali?
Oddałabym ten komputer, oddałabym wszystko za kontakt z rodzicami.
To jest tak bardzo ważne. Nieważne to, co się przychodzi, nie przynosi żadne prezenty, żadne substytuty.
To są rzeczy materialne.
Znaczy one też są w pewien sposób jakieś ważne, no ale nie najważniejsze. Nie możemy przecież rzeczy materialnych cenić ponad miłość.
Ale słuchaj, ja po prostu pytam jedną rzecz. Co jest, znaczy wiadomo, że to daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. To jest na tej zasadzie. Jeśli kiedyś będziecie dorosłymi, to przy zdrowym podejściu do pieniędzy po prostu powiecie tak. Pieniądz to po prostu daje mi po prostu pewne poczucie tego, że nie muszę myśleć o pewnych sprawach i nie muszę zabiegać. Że generalnie jest pewien poziom zarobków czy dochodów, który po prostu mówi, dobra, okej, mogę się skupić na tym, co kocham, co lubię i tak dalej i robić to, co jest dla mnie ważne i nie myśleć o tym, że muszę zarobić pieniądze. Bo to jest chyba jeden z dramatów. Rzadko kiedy rodzice chyba rozmawiają z dziećmi również i o tym. No to, ale to być może kiedyś o czymś takim porozmawiamy w ogóle o relacjach i sposobie na to, żeby jak rodzice planują wam tą przyszłość, jak patrzą na to, ale to zostawmy na boku. Natomiast ja mówię teraz o tej takiej sytuacji, gdzie się ta rzecz materialna, jakby to mówić tutaj i Paula i Kinga mówią, że to są rzeczy, które można odstawić. Ale wybór, po prostu konkretny wybór. Albo jest. Nie ma czegoś takiego, że coś tam ważnego, nieważnego. Jest tylko po prostu konkretny wybór. Ja myślę, że Erwin to nam mi powie zdecydowanie, że to jest najważniejsze, prawda? Czy to dla ciebie jest jakoś, załóżmy?
No nie wiem, teraz to łatwo powiedzieć, to jest najważniejsze. Ale nie wiem, nie czułem nigdy takiego kompletnego braku kontaktu. Niekoniecznie odrzucenia, ale że nie wiem, nie mogę porozmawiać.
Ale wiesz, ale ja mówię o takiej sytuacji, kiedy miałbyś wybierać pomiędzy tym statutem bezpieczeństwa materialnego, że po prostu rodzice ci dają 100%, bo nie musisz się martwić, masz wszystko, co chcesz. Czyli każdy program, każdą praktycznie zachciewajkę, każdą gitarę, każde wszystko, co zechcesz. Ale z drugiej strony nie masz tego kontaktu, że idziesz i możesz zaufać i powierzyć ten, a z drugiej strony nie masz nic, ale masz za to możliwość powierzenia ojcu, mamie, czy też...
Na tym zbudować.
Na to. Pytanie brzmi, zastanawiałeś się kiedykolwiek nad taką alternatywą?
Nie wiem, to kwestia zaufania do siebie, prawda? Bo jeśli ufam sobie, no to mogę, jeżeli tutaj materialnie jestem, że jakoś sobie ułożę, albo nie. No a jeżeli...
A wydaje mi się, że
wsparcie...
jesteś człowiekiem, który sporo rozmawia ze swoimi rodzicami. Czy mi się wydaje?
Czy sporo rozmawiam? Nie mam jakichś takich oporów, ale też nie znaczy, że zaraz...
O czym rozmawiacie najczęściej?
O czym rozmawiamy najczęściej?
Ja bym chciał tak zrobić taką ranking. 1, 2, 3. Miejsce pierwsze? Najczęściej?
Ojejku.
70% rozmów o?
To dosyć intymne.
Dobrze, zostawiamy. Miejsce drugie?
Drugie.
Kilka nożów.
No, może drugie mniej intymne, ale...
Też intymne, mniej intymne.
Okej, dobrze, nie musisz tego oglądać. Ale jesteś w stanie zbudować sobie sam dla siebie taki ranking. Sam dla siebie, gdybyś... Sobie tylko odpowiadasz w tej chwili, nie mam. Jesteś w stanie sobie zbudować taki ranking. Rzeczy, które najczęściej, o których rozmawiasz z rodzicami. I odpowiedź mi pytanie, dlaczego akurat tak? Ale to sobie możesz tak odpowiedzieć.
Musiałbym na tym trochę posiedzieć, ale może dałbym radę.
Jesteś tam. Ale to jest ważne, żeby tu rodzice sobie również odpowiedzieli sobie na to pytanie, czy ich dzieci są w stanie zbudować taki ranking i spróbowali sami sobie go stworzyć. Mhm. Żeby wiedzieć, co jest faktycznie ważne w życiu. A uważacie, że rodzice was rozumieją? Tak naprawdę?
Nie zawsze.
Ale dlaczego was nie rozumieją? Dlatego, że nie chcą, czy też wy jesteście tak szaleni, że trudno was pojąć? Skąd wynika to niezrozumienie?
Dlatego, że zawsze próbują, że ona to kiedyś to były inne czasy, teraz to ta młodzież taka, nie taka. Z tego, że po prostu, no...
Tak, Kasia, ale to kiedyś były inne czasy. Myśmy kiedyś nie mieli telefonów komórkowych.
Właśnie dlatego, że...
Słuchaj, nie wysyłaliśmy 17 tysięcy SMS-ów w ciągu pół roku.
Mniej więcej.
Ja po prostu podziwiam, jakie są przepustowości tych wszystkich sieci komórkowych. Nie, no ja mówię autentycznie, 17 tysięcy SMS-ów to nie jest, księże biskupie, rekord w pół roku. Wiem, co mówię. Jako płacący za te SMS.
Może właśnie dlatego, że nie rozumieją, jak to młodzież, że teraz ma tak dobrze, że ma takie udogodnienia i ma takie problemy.
A ja uważam, że jeżeli rodzic nie doświadczył tego w młodości, to nie potrafi nam pomóc, bo nie wie, jak się czujemy w tym momencie.
Wiesz co, ja powiem ci jedną rzecz, że moim zdaniem, nie wiem, pani Aneto, niech się pani ze mną zgodzi, albo może też mnie zaprzeczy. Myśmy przeżywali taką samą burzę hormonów jak oni.
No ja może nie.
A ja mówię, że tak.
A ja mówię, że nie.
A więc generalnie, ja tam pamiętam swoją pierwszą miłość, że spać nie mogłem i tak dalej. Do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego się akurat zakochałem w Agnieszce. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli słyszy. Była to miłość, że tak powiem, nieodzajemniona, a jakże. Mimo, że ja ją znałem od, nie wiem, od 7 czy tam 6 roku życia i nigdy mi się nie wydawało, że nigdy by ktoś, gdyby na nie popatrzył, nie wiem akurat dlaczego, nie potrafi sobie dzisiaj odpowiedzieć, ale tak było, rzeczywiście. Natomiast myślę, że ta... Gdybyście porozmawiali z rodzicami, znaczy ja sobie pozwalam na takie rozmowy, może jest oczywiście pewna granica intymności, której nie wolno przekroczyć w takich rozmowach, bo to jest kwestia również poprawnych relacji pomiędzy rodzicami, ale spróbujcie porozmawiać, czy kiedykolwiek rozmawialiście o tych właśnie burzach hormonów waszych rodziców? Próbowaliście?
Tak.
A spróbujcie ich sprowokować. Nie chcą rozmawiać?
Bo rodzice stworzyli sobie taką barierę, że są pewne sprawy, o których nie powiemy im w tym wieku, ewentualnie wspomnimy gdzieś tam, jak będą starsi, jak będą mieli własne dzieci, coś.
Ale
tam.
Słuchaj, jak ja miałem lat 16, to chodziłem już wtedy do pierwszej klasy liceum. Ja byłem zakochany, że tak powiem, w drugiej dziewczynie. No i to wielka tajemnica.
Ale po prostu, na przykład u mnie tak jest, że oni no nie chcą po prostu o tym mówić. Tak.
Miałem lat 16, poszedłem pierwszy raz na zabawę. Jak miałem lat 17, pierwszy raz łomot dostałem na zabawie. No i co? Przez dziewczynę. A jakże? Mogło być inaczej. No. Więc pytanie brzmi, no co jest w tych opowieściach? Nie, no ja nie widzę. Ja nie widzę po prostu, powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony tym, że no nie wiem, to są po prostu bardzo fajne wspomnienia, którymi bardzo się fajnie dzielić. I potem się okaże, że tylko no to rzeczywiście nie mieliśmy SMS-ów. No.
Nie, no, mi mama mówi może nie tak dosłownie wszystko w każdym szczególe, ale tak mimochodem coś zawsze wspomnę i mogę sobie tam już domyślić się, jak było.
Ale siadaje na przykład z rodzice między sobą i załóżmy, wtedy można ich odpytać. Ale, znaczy, jeśli nie u was, to załóżmy, czy słyszeliście o takich domach, gdzie się po prostu siada i po prostu no, rodzice zaczynają opowiadać, jak to rzeczywiście kiedyś było, ale nie na tej zasadzie, o, kiedyś to była bieda, bo się nie miało butów i trzeba było do Radomia jechać po parę butów. No ja pamiętam takie czasy, rzeczywiście. Trzeba było wsiąść w pociąg, pojechać do Radomia o godzinie 5 rano, stanąć pod sklepem Radoskuru i odstać swoje i kupić jakieś takie po prostu o straszliwie jaskrawym, brązowym kolorze pantofle i się cieszy, że się miało pantofle. Ja pamiętam rzeczywiście, to są rzeczywiście kombatanckie czasy, ale oprócz tych kombatanckich i rzeczywiście kompletnie do niczego nie poniosących butów, to się w tych butach szorowało na zabawę, chodziło się na dyskoteki, chodziło się na prywatki, kochało się, że tak powiem, zakochiwało się, środki chowało się, było się szczęśliwym, nieszczęśliwym, pisało się wiersze. Opowiadają wam o tym?
Nie.
No to słuchajcie, idźcie do domu i powiedzcie, że tak było, bo niech oni sobie to przypomną, co mają sklerozę. Kupcie im lecytynę na poprawienie pamięci. No bo autentycznie tak było. Ale i oni też mieli wtedy, przeżywali. I zapytajcie się, jak sobie dawali z tymi problemami. Co się działo wtedy, kiedy... I oni wam też powiedzą, no, że nas rodzice nie rozumieli. A nie. Bardzo byśmy chcieli. A dziadkowie to nam nic nie pomogli. Bardzo byśmy chcieli.
Ja bym to może przerwimy. O tym słyszeć.
Dlaczego?
Nie wiem, bo mama chciała mnie wiedzieć, a ja wolę. Nie wiem.
Chciałabyś, byś nie chciała.
Nie, nie, bo się boi, że jak mama się otworzy, to będzie oczekiwała wzajemności. Tak? Dobrze to rozumiem, tak? Tak? A ja tak się nie boję. Powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, księże biskupie...
Czy warto byłoby wrócić do takich pamiątek, nie? Rodziców z czasów ich młodości. Nie? Czy to będą albumy, czy jakieś inne, żeby oni o tym opowiedzieli. Co im się to kojarzy, co przypomina, to można prosto popytać, nie? Mając taką czy inną, taki czy inny przedmiot przed oczyma, który jest dla mamy czy dla taty ważny, bo 30 lat temu, czy tam 25 sobie podarowali. Co to mówi dzisiaj, nie? Wy możecie zapytać tak o to, co to dla taty czy dla mamy to oznacza. Nie wiem, jak pani Aneta na to patrzy.
Pozytywnie patrzę.
Tak, bo to
takie
mógłby...
pozytywne, ale u mnie czegoś takiego nie ma. Mama to jest tak...
Wszystko schowane.
Proszę nie czytać listów ojca do matki. Ojcowie tego bardzo nie lubią. Ale zdarza się, że... Ale to generalnie tak czy inaczej. Wygrzebią wszystko, księże biskupie. Moje córki dopiero teraz mówią, co one potrafiły w stanie wygrzebać, co one w stanie były znaleźć. Żaden prezent się nie był w stanie...
Znalazły nawet to, czego nie było, tak?
Tak jest. Więc to jest... Natomiast tutaj ksiądz biskup, myślę, że mówi o bardzo ważnej rzeczy, o tym, żeby jednak... żebyście przełamywały bariery.
Kultywować trochę to nawiązanie do wcześniejszych sytuacji. To też jest przekazanie pewnej pamięci, która żyje w nas. I oczywiście czasy są inne i tak dalej, ale ważne jest to świadomość ciągłości.
To ważne może być dla rodziców, czasami bardzo ważne, jak zapytacie o to. Że w nich odżyją wspomnienia. To może być dla nich ważne.
Tak.
Wy możecie im przypomnieć, jak to kiedyś było i to uczucie takie bardzo płomienne, które wy przeżywacie, a które z biegiem czasu dojrzewa, jak to się pięknie poeta powiedział, dojrzewa i zmienia się. Ale możecie po prostu im bardzo dużo pomóc. Wy możecie być nauczycielami dla swoich rodziców. Aleśmy teraz, księże biskupie, romantycznie się zakończyli. Nie wiem, ale dla mnie to była bardzo piękna i przede wszystkim mądra dzięki naszym gościom audycja. Za to serdecznie wam dziękuję.
My również dziękujemy.
Tak.
Aha. No tak. Miłość wszystko wybaczy, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To materializm właśnie. Pokoje rozdzielają rodziny. Zawsze w dwóch pokojach nie było tajemnic, wspólne posiłki, dzieci już dorosłe. Dalej mówią o wszystkim. Puenta. Ode mnie, od księdza biskupa, inna puenta. Ksiądz biskup...
A ja mam nie zrozumiałem tej sytuacji, myślałem, że pan leży. Czy doczytuje czegoś tam
dalej?
Nie,
już nie doczytuję.
Tak, myślę, że to, co tutaj stało się przedmiotem naszej rozmowy, pomaga nam uświadomić sobie to, że wszyscy mamy podobne problemy. Musimy dorastać, musimy pewne rzeczy przejść, umieć się tym wszystkim dzielić i mieć ufność, że to, co w nas jest złożone, ta iskra, ona rozpali się. I że znajdą się też takie warunki i takie osoby, które będą umiały to uszanować, potrafią to przyjąć, zrozumieć i dzięki temu możemy być w takich poprawnych, właściwych, pełnych relacjach. To jest tego najbardziej potrzebujemy, bo człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga potrzebuje drugiego. Niedobrze jest, żeby był sam dla siebie. Dlatego ma ten motor, nazwijmy to, miłości, który potrzebuje też jednocześnie ukierunkowania. Bo tak jak każda siła, jeśli nie będzie ukierunkowana, to może też się stać powodującą niewłaściwe skutki. I dlatego jest ważne też to doświadczenie między pokoleniami, ta rozmowa. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby rozmawiać. Wy pytajcie rodziców, a rodziców tutaj, tych, którzy nas słuchają, też zachęcam, żeby mieli odwagę otwierać się. Na pewno takie małe, różne przyczynki mogą mieć bardzo, jeśli są zrobione dobrze, nie szczerze, przede wszystkim w prawdzie, nie szczerze, to one na pewno będą niosły dobry owoc. Tak jak tutaj wracam do tego Bazylego, żeby właśnie wychowawcy służyli rozwojowi tej ukrytej w was iskrze, czy ukrytej w nas iskrze miłości Boga. I o to prosimy Pana Boga. Prosimy o Jego błogosławieństwo, byśmy umieli to odkrywać, tym się dzielić i w świetle potem tej iskry Boga, która staje się konkretnym płomieniem miłości, mającym ten wymiar bardzo realny we wszystkich dziedzinach życia, w tym świetle tej miłości żyć. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Dziękujemy naszym gościom, pani Anecie Sobierajskiej, Pauli Kindze-Jerwinowi za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Są również serdeczne podziękowania od naszych słuchaczy. Myślę, że również to będzie coś, czymś takim małym prezentem naszych gości. Wszystkiego dobrego. Audycja Rozmowy o Życiu. Za tydzień wracamy do tematu Chrzest w Życiu i Misji Kościoła. Audycja, myślę, że na którą ja przynajmniej w sposób szczególny czekam. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, niech to będzie dobra i spokojna noc. Zapraszamy Państwa jutro o 17:30.